Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium razem z panią Joanną Puchalską. Dzień dobry pani.
Dzień dobry Państwu.
Już naszym gościem nie pierwszy raz, historykiem sztuki, tłumaczką, anglistką, jeśli chodzi o tłumaczenia, a znaną nam tu w Konwersatorium z książek, które ostatnio w sposób nieodmienny swoimi tematami orbitują wokół zagadnienia kobiety, wizerunku kobiety, działań kobiecych, zazwyczaj, albo właściwie wyłącznie, tak, umieszczony w dziejach Rzeczpospolitej, wewnątrz kultury Rzeczpospolitej. I kolejnymi przybliżeniami dowiadujemy się, a to o tych Polkach, które zmieniły wizerunek kobiety, a to o różnych Polkach skandalistkach, a tym razem w książce, która jest punktem wyjścia dla naszej rozmowy dzisiaj, w książce pod tytułem Wilczyce z dzikich pól, mamy portrety kresowych Polek z temperamentem. To jest taka zapowiedź, która, jak sądzę, nie tylko umysł, ale i zmysł ma poruszyć. Na okładce rzeczywiście mamy bardzo, chciałbym powiedzieć, dziarską taką pannę lub panią, która tutaj krucicę jakąś trzyma i w ogóle jest w kolczudze. Nie wszystkie bohaterki pani książki w takim umundurowaniu się przechadzają. Porozmawiamy o niektórych, bo tu jest dłuższy zestaw, ale może powiedzieć, że czytając książkę i przygotowując się do naszej rozmowy, miałem jak zwykle prawdziwy kłopot z tym, żeby z tej barwnej mozaiki bardzo różnych osób wydobyć akurat dla naszych słuchaczy te, które miałyby najbardziej reprezentować. Chwyćmy rogatą duszę bardzo niezwykłą, mianowicie Elżbietę z Gostomskich-Sieniawską. To jest taka osoba, która, cóż, zawsze gdy z jej działaniami i żywotem się stykam, to myślę sobie, że to jakieś nieprawdopodobne połączenie pewnej takiej bardzo barokowej gorliwości religijnej, dewocji, no jednak z taką ogromnie, powiedzmy, schematem, męską rządzą władzy.
Tylko zacznijmy od tego, żeby odróżnić się od innej bardzo znanej Elżbiety Sieniawskiej. Tu jest przypadkowa zbieżność nazwisk. Jedna Elżbieta Sieniawska z Lubomirskich związana jest z Warszawą i z Wilanowem i była to pierwsza pani na Wilanowie po śmierci Jana III. Żyła w czasach Jana III i Augusta II Mocnego. Więc o tej dzisiaj nie będziemy mówić.
Ale będziemy mówili o pani Sieniawskiej Kresowej.
Będziemy mówili o Elżbiecie z Gostomskich Sieniawskiej Kresowej. I tutaj też należy się takie uściślenie, bo w tej chwili Kresy nam się kojarzą głównie z tymi ziemiami, które utraciliśmy w wyniku II wojny światowej. A w mojej książce Kresy to są w tym swoim pierwotnym znaczeniu
najdalszych,
tak, Ukrainy, tereny Rzeczpospolitej, te włączone na mocy Unii Lubelskiej, włączone bezpośrednio do korony. To są te ziemie, na których się odbywały walki z Turkami, Tatarami, Mołdawianami, Rosjanami i kogo tam tylko na te ziemie przyniosło. Stąd się wziął pomysł właśnie, żeby wybrać kobiety mieszkające na tych terenach, bo one były na swój sposób niezwykłe, jak gdyby zobligowane przez sam fakt mieszkania na takiej ziemi do działań nie zawsze pasujących do wizerunku białogłowy, która tka na krosienkach, dba o męża i rodzi dzieci. Moje bohaterki są nieco inne, ale właśnie na razie nie będziemy mówić o tych bojowych paniach, które tam się na konikach z szabelkami, z łukiem, z krucicami uganiały za Tatarami.
Coś z tego będzie,
powiedzmy,
w pewnym
będzie,
momencie.
Tak, ale kobieta rzeczywiście niezwykła, bardzo silna osobowość, która się bardzo dobrze wpisuje w ten obraz Rzeczpospolitej wielu wyznań, tolerancyjnej, bo już samo jej pochodzenie jest niezwykłe. Powiedział pan, że zadziwiała swoją pobożnością. Była katoliczką, bardzo pobożną katoliczką, ale wcale nie pochodzącą z katolickiej rodziny, dlatego że jej ojciec był kalwinem. Ona była dzieckiem ostatnim, dzieckiem z czwartej ostatniej żony zrodzonym i ta żona była katoliczką, w związku z tym wychowała córkę w wierze katolickiej. Natomiast przyrodnie rodzeństwo Elżbiety było protestanckie, to byli kalwini. I z wyjątkiem jednego czy dwóch, a było tam ich sporo, to ona wszystkich nawróciła. Wszyscy się nawrócili na katolicyzm. Zresztą to był taki też okres, bo jej życie przypada na panowanie Zygmunta III, który sam był bardzo takim głęboko wierzącym i silnym katolikiem. I właśnie w jego czasach sporo szlachty, tej szlachty kalwińskiej, przychodziło na katolicyzm z różnych powodów. Czasami takich pozoreligijnych, bo można było dostać lepszy urząd, nie oszukujmy się. Tak też bywało. Niemniej był to taki właśnie proces, jak gdyby odwrót od tych tendencji reformacyjnych i doba kontrreformacji zaczyna się w Rzeczpospolitej. I tutaj pojawia się Elżbieta Łucja, na razie jeszcze Gostomska. Wychowana przez matkę w sposób właśnie taki bardzo pobożny, religijny, czytająca od początku życia niemalże żywoty świętych. Kiedy skończyła 13 lat, oddano ją na dwór Anny Jagiellonki. A oddano ją dlatego, że ona stanowiła bardzo łakomy kąsek ślubny, dlatego że była panną bardzo bogatą, niebrzydką, więc rodzice się obawiali, że ktoś mógłby taką pannę porwać, szybko wziąć ślub i wtedy klamka by zapadła. I żeby temu zapobiec, oddali ją na dwór Anny Jagiellonki, która jak wiadomo też była niezwykle pobożną królewną i która tę małą jeszcze w wierze i w różnych praktykach religijnych utwierdziła. I taką pannę wydają za mąż za, uwaga, Kalwina.
Tak, powrót.
Tak. Prokopa Sieniawskiego. I ona zgodnie z życzeniem rodziców wychodzi za mąż za tego Prokopa Sieniawskiego, który na szczęście do tego wszystkiego był mężczyzną bardzo przystojnym, a ponadto słynął z ogromnej siły fizycznej. Popisywał się tym, że poszustną karetę rozpędzoną z góry zatrzymywał, łapiąc ją za tylne koło.
No w sam raz na męża, prawda?
Tak. To wszystkie
można zalety.
Tutaj, tak, na to różnowierstwo można wtedy oczy przymknąć. I była bardzo dobrą żoną. Ona w ciągu 6 lat urodziła mu 4 dzieci. 2 zmarło, zostały 2 córki. I też wychowywała te dzieci w żarliwości religijnej, jednocześnie bardzo modląc się o nawrócenie dla swojego męża. I tak się stało. On się nawrócił, jak podają kronikarze, 20 niedziel przed śmiercią, ale zdążył. I podobno spowiedź odbył u samego księdza Piotra Skargi.
W ogóle wszyscy są gdzieś tam pod wpływem świeżego stosunkowo apostolstwa jezuitów, Towarzystwa Jezusowego, prawda? To jest, jeśli by już wiązać Sieniawską duchowo z jakimś miejscem w topografii duchowości, to będzie to zapewne wpływ Towarzystwa Jezusowego.
No, którzy byli takimi podstawowymi harcownikami kontrreformacji. Tak. I tak. Tutaj najwięcej nawróceń się odbywało właśnie dzięki ich działalności. No i ona z tymi jezuitami też miała od początku bardzo bliskie konszachty i oni przebywali na dworze Sieniawskich i też przyczynili się na pewno nie tylko jej modlitwy, ale oni w konkretny sposób do tego, że ten jej mąż Prokop się nawrócił. Ale mu się zmarło niestety. Ona została sama, 23 lata, 2 dzieci, posażny, łakomy kąsek znowu na rynku matrymonialnym, ale już słynęła z dosyć trudnego charakteru i wielkiej stanowczości i tego, że nie dawała sobie w kaszę dmuchać. W związku z tym pierwszy konkurent, jaki się pojawił do jej ręki i przyjechał się jej oświadczyć, przyjechał w 600 szabel. Tak na wszelki wypadek, bo już fama o tej pani rozeszła się po całej Rzeczpospolitej, że z nią nie jest łatwo. I rzeczywiście łatwo mu nie przyszło, bo ona dowiedziawszy się o jego zamiarach, skrzyknęła czelać, poukrywała gdzieś po budynkach gospodarczych i kiedy zalotnik przystąpił do ujawniania swoich matrymonialnych zamiarów, ona dała tajny znak i na ten znak wysypali się jej żołnierze, jej prywatna milicja, a w najlepszych czasach liczyła ta jej milicja do 800 osób i w związku z tym konkurent oddalił się jak niepysznie.
Muszę powiedzieć, że już wybiegając dalej do jej bardzo skomplikowanych perypetii z jej córkami, powiedzieć, że z jednej strony podziwiam konsekwencje, pewien wysiłek wychowawczy, upór, stanowczość, jakiś taki, można powiedzieć, wytrwałość także i osobistej, takiego pewną regulaminowość, tak, własnego życia, ale z drugiej strony trochę bałbym się znaleźć pod wpływem jej, jako na przykład jej syn, chociaż synowie pewnie znajdowaliby się w trochę innej sytuacji, ale obserwuję losy obu córek, ostatecznie wyprawionych do benedyktynek z kongregacji Matki Mortenskiej, bardzo wspaniałej, świeżo wykwitłej, wspaniałej, dobrej kongregacji benedyktyńskiej. No ale jednak księiaska była tą matką, która wysyłając nigdy nie chciała stracić kontroli nad wydarzeniami. Wysyłając córki do zakonu, chciała w dalszym ciągu w jakimś sensie kierować dalej ich losami.
Wysłała je do tego Chełmna, dlatego że Chełmno znajdowało się daleko od Ratna, jej dworu, a ona się bała, że rodzina, która się sprzeciwiała temu wydaniu córek do klasztoru, te córki odbije i na siłę wyda za mąż, no bo to były posażne panny i świetna okazja, żeby rodzina związała się koligacjami z najmożniejszymi rodami Rzeczpospolitej. Do starszej córki Zofii uderzał sam młody Radziwiłł. Więc ona wysłała te córki do Chełmna.
Było roztropne.
Uciekła właściwie z nimi, jechała tam jakoś okrężnymi drogami, żeby ta rodzina polująca na obie panny jej nie dopadła. Dowiozła je szczęśliwie, przekazała matce Mortenskiej i zmieniła zdanie. Odwidziało się jej, bo okazało się, że córki są za daleko i ona nie może już nimi rządzić i dysponować tak jak przedtem. Poza tym no nie może się wtrącać w życie klasztoru zarządzanego przez Matkę Mortenską, która sama była też silną indywidualnością. I cóż robi nasza pani Sieniawska? Mianowicie postanawia ufundować klasztor bliżej, czyli w Sandomierzu, sprowadzić córkę, już jedną, bo druga niestety zmarła
wkrótce
po profesji, więc tę swoją córkę Zofię postanawia sprowadzić do Sandomierza, uczynić ją tam ksienią, mimo że jest to młoda, niedoświadczona jeszcze zakonnica.
24-25 lat.
Tak, właśnie w tym wieku i postanawia przez nią rządzić.
Na to oczywiście doświadczona Matka Mortenska, chciałoby się być, nie mogła się zgodzić, ale ostatecznie, biorąc wszystkie okoliczności pod uwagę i chcąc kontynuować fundację w Sandomierzu, wiedząc, że trzeba czasami brać pod uwagę rozmaite nieskładające się dobrze okoliczności, ostatecznie zgadza się, przystaje na to, prosi albo wręcz nakazuje pozakonnemu młodej sieniaskiej, żeby została przełożona żoną. No i cóż, w tych trudnych, bardzo dziwnych ostatecznie pozakonnemu okolicznościach ta fundacja jakoś tam trwa.
Trwa. Zofia jest oczywiście cała przerażona, płacze i ona nie chce być tą ksienią, wcale się nie czuje na siłach, ale posłuszeństwo zakonne zobowiązuje do czegoś, więc ksienią zostaje. No i matka zaczyna rządzić w tym klasztorze i wszyscy mają jej serdecznie dosyć, bo nie tylko się miesza w sprawy klasztoru, nie tylko na przykład każe używać takiego brewiarza, a nie rzymskiego, więc wtrąca się w takie sprawy zupełnie jakby nienależące do niej, a poza tym co chwila domaga się, żeby ta córka do niej do Ratna przyjeżdżała, opuszczała klasztor, przecież wtedy zakon obowiązywała klauzura, to nie było tak, że sobie mogła od przełożona klasztoru tak wyjechać. Trzeba było za każdym razem pozwolenie od biskupa załatwiać. Biskup miał też serdecznie dosyć pani Sieniawskiej, no ale ona miała potężne pieniądze, była bardzo bogata osoba. Klasztor ufundowała, pieniądze na ten klasztor dawała, więc musieli jej słuchać.
Tak, radzimy zapoznać się z dziejami pani Sieniawskiej i po swojemu każdy czytelnik niech rozwiąże tę szaradę, jak to było możliwe, że osoba o takiej nieugiętej woli, można powiedzieć tak, że nabywania pokory przed Bogiem wobec ludzi bywała pokorną bardzo rzadko. Być może tak, że nigdy nie była w stanie poradzić sobie z tą inklinacją do rządzenia wszystkim, co dookoła się niej znajdowało. Wracamy do naszej rozmowy o wilczycach z dzikich pól. Każda z tych osób, o której pani pisze, każda z tych dam, każda z tych pań ma swoją własną historię. Tu nie mamy takich historii w odcinkach. Niemniej między Sieniawską, o której mówiliśmy przed chwilą, a Handlową, Zofią Handlową, można nawiązać pewną dyskretną nić kontynuacji. Co je łączy? Co by je jakoś mogło wiązać? To przecież bardzo różne osoby. Z jednej strony marszałkowa, z drugiej strony mieszczka.
Różne właśnie osoby. Pani marszałkowa pochodząca z jednego z najlepszych rodów Rzeczpospolitej, wielka magnatka, osoba niezwykle bogata już jakby z urodzenia i Zofia Handlowa, mieszczka lwowska, no też niebiedna z domu powiedzmy, ale taka, która właściwie swojego ogromnego majątku dorobiła się własną ciężką pracą, bo była to jedna z najbogatszych kobiet we Lwowie. A co je łączy? Łączy je zakon jezuitów. Ale do tego jeszcze za chwilę... Ale do tego jeszcze dojdziemy za moment. Najpierw dwa słowa o Zofii Handlowej, którą wydano za mąż dosyć tak niefortunnie. Mąż jej pierwszy był człowiekiem chorym i ona bardzo szybko z tego tytułu uzyskała zgodę sądu kościelnego na separację. Przy czym okazało się, że ona znacznie lepiej sobie radzi w interesach niż on.
Wszystko to, dodajmy, dzieje się trochę wcześniej niż dzieje jesieniawskiej, bo przesunęliśmy się w drugą połowę XVI wieku.
Tak, to jest druga połowa XVI wieku. Zofia Handlowa zmarła w roku 1595, a więc jeszcze jakby one tutaj na pewno na zakładkę, ale to są zupełnie różne epoki. Kobiety w ogóle mieszczki miały znacznie więcej swobody niż panie innych stanów, a w XVI-wiecznym Lwowie ich samodzielność była dosyć duża. Tam były i solarki, rybiarki, śledziarki, olejarki, szklarki, płótniczki,
paszteciarki.
Pasztetniczki. Z tym, że pasztetniczki nie robiły pasztetów wcale, tylko robiły torty, marcepany, cukry, słodycze.
To samo to, co we Francji się określa jako patisserie.
Tak, to jest właśnie ślad po tym jak to kiedyś określano. Po śmierci pierwszego męża, z którym była w separacji, po roku od uzyskania tej separacji mąż zmarł i po jego śmierci Zofia wyszła za drugiego, kolejnego mieszczanina, też biznesmena, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Stanisława Handla.
I to już bardziej samodzielnie, bo na początku ten pierwszy Wojciech Dusza trochę...
Tak. Wojciech Dusza był wybrany przez rodziców, tutaj już ona sobie go wybrała samodzielnie, ona już wtedy miała pewną niezależność finansową, bo przeprowadziła również rozdział majątku z tym pierwszym mężem. On zajmował się handlem wyrobami żelaznymi, a więc jakieś tam kosy, brony, pługi, takie noże, takie rzeczy, a ona nieustająco zajmowała się handlem winem.
Różne słodkie frykasy z południa.
Więc miała sporo do czynienia z kupcami greckimi i ormiańskimi. Jak o niej napisano, znacznie lepiej sobie radziła z nimi niż mężczyźni, bo była bardziej nieustępliwa i stanowcza w tych rozmowach, negocjacjach handlowych i znacznie lepsze ceny potrafiła wynegocjować. Poza tym robiła jeszcze jedną rzecz, mianowicie zajmowała się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lichwą. Pożyczała pieniądze na procent pod zastaw nieruchomości. Bardzo często dłużnicy nie mogli się wypłacić.
Tak, tu mam żal do niej, jednak czytałem tę opowieść u pani, trochę zaciemniło mi to ten piękny obraz. No ale cóż, takie są fundamenty jej finansowego imperium.
I była, dzięki temu była niezależna, bo ona przejmowała te, jeżeli dłużnicy nie mogli spłacić tych należności, wtedy ona przejmowała nieruchomości i z ogromnym wyczuciem i smykał to do interesów, korzystnie nimi handlowała i to były nie tylko domy, ale też place, ogrody, no właśnie takie nieruchomości.
Miała porządek w dokumentach. To było
niezwykły.
Dosyć...
Przestrzegała tego. Wszystkie umowy zawierane przez nią podbijała własną pieczęcią.
Za przeproszeniem cyrografy.
Tak, to jest właśnie też określenie, jak się okazuje, cyrograf. My znamy tylko to jedno, to zawarcie paktu z diabłem, a kiedyś w dawnych dokumentach było to po prostu zobowiązanie pieniężne, jakiś układ pieniężny i to było zupełnie normalnie używane w tym znaczeniu. No i cóż, drugi mąż niestety też zmarł i wtedy rodzina jego rzuciła się zachłannie, chcąc odebrać wdowie majątek. A mąż zapisał jej w testamencie całość w dożywocie, więc mogła tym dysponować. Dopiero po jej śmierci oni mogli po nim dziedziczyć. Pierwszy pozew przeciwko niej wnieśli już 11 dni po jego śmierci, ale ona sobie nie dała w kaszę dmuchać i załatwiła ich tak, że ona się po prostu w tym sądzie nie stawiała, tłumacząc, że nie ma opiekuna sądowego, a kobieta musiała wtedy takiego mieć. Natomiast cały czas dalej prowadziła interesy, więc handlowała tymi placami, pożyczała pieniądze i robiła to samo, co robił jej mąż, skupowała rozproszoną schedę rodziny jej męża, czyli tych handlów, różne znane lwowskie nieruchomości, między innymi słynną kamienicę handlowską tak zwaną. I ta cała rodzina też sobie z jedną babą nie poradziła. ona po prostu ich wszystkich absolutnie wykołowała i ona robiła, co chciała i sprzedawała, kupowała, co chciała, komu chciała i tak dalej. I przy tym wszystkim była niezwykle pobożna. I tu dochodzimy właśnie do wspólnego mianownika z Sieniawską.
Późniejszą.
Bo rok 1584 to jest rok, kiedy we Lwowie pojawiają się jezuici. Sprowadził ich biskup Solikowski. I ona z tymi jezuitami się bardzo zaprzyjaźniła. Do tego stopnia, że skoro oni nie mieli własnego domu tutaj zakonnego w Lwowie, oddała im tę przepiękną kamienicę handlowską, pięknie przez siebie odnowioną, rozbudowaną, odrestaurowaną, a sama przeniosła się gdzieś do jakiegoś pokoiczku i tylko z jedną służącą tam mieszkała. W ogóle o swoje własne potrzeby nie dbała specjalnie, chodziła w prostych, zwykłych sukniach, bez żadnych klejnotów, mimo że była bardzo bogata. Natomiast wszystkie pieniądze...
Można powiedzieć, że weberowski ideał kapitalisty, bo chociaż oczywiście z przymrużeniem oka, a osoba, która zarabia pieniądze i nie bardzo to po niej widać, że je ma.
Ona to przeznaczała właśnie na dzieła ad majorem Dei gloriam, na większą chwałę Bożą. Ale nie były to wcale dzieła miłosierdzia, bo ona nie zajmowała się tak jak Sieniawska ubogimi sierotami. Sieniawska 80 sierot trzymała u siebie w domu stale. Nie wspomagała biednych, nie dawała na jałmużny czy właśnie na takie tego typu cele, tylko na fundację. I przede wszystkim wystawiła kościółek świętej Zofii, taką właściwie kaplicę na swoich ziemiach.
Trochę o nim pamiętała, trochę nie.
Tak, tak właśnie bywało z tym różnie, ale ostatecznie uposażyła księdza, który miał mieszkać przy tej kaplicy. Wybudowała cegielnię, która, ponieważ miała dużo inwestycji budowlanych, więc żeby mieć własną cegłę, i wspomagała tych jezuitów, to znaczy wybudowała im klasztor. A dlaczego ten klasztor jest tak ważny? Bo w tym klasztorze powstało później słynne kolegium. Później to słynne kolegium otrzymało od Jana Kazimierza, od króla Jana Kazimierza, status uczelni, status akademii.
Zaczątek Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Także Lwów ma za co być tej Mieszce wdzięczny. Poza tym wystawiła też fundację troszkę dziwną, jak na tamte czasy, jak na kobietę, bo ufundowała szpital syfilityczny we Lwowie.
Tutaj idą pewne podejrzenia związane z chorobą jej
pierwszego męża. I pojawiły się natychmiast plotki, że jego opuściła w chorobie, że przeprowadziła tę separację i podział majątku i że to jest w jakimś stopniu ekspiacja za to, że jego zostawiła, to teraz chce pomóc innym mężczyznom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. No i po Mieszce Handlowej został też w katedrze lwowskiej przepiękny nagrobek jej drugiego męża Stanisława Handla.
Z niezwykłym, bardzo ładnym epitafium.
Tak, taki właśnie jest brodaty mieszczanin w Deli i w pozie sansowinowskiej, to znaczy jedna noga taka przerzucona, przełożona przez drugą.
Zaraz powstanie.
Że zaraz powstanie do wiecznego życia i to mu ufundowała. W związku z tym wspierała tych jezuitów i jezuitów uczyniła głównym spadkobiercą w swoim testamencie. Wszystkie nieruchomości przed śmiercią zdążyła spieniężyć. Pieniądze poszły dla jezuitów. Jezuitom także zapisała swoje klejnoty. I z tych klejnotów oni zrobili przepiękną monstrancję wykładaną szafirami, rubinami, wartą 20 tysięcy złotych polskich.
Wszystko to pięknie, ale rodzina, rozumiem, nie była mocno szczęśliwa.
Nie, rodzina nie była tym zachwycona, ale jak powiedziałam, ona robiła, co chciała. Wróćmy do tych jezuitów i do Sieniawskiej, bo te kilkadziesiąt lat później Elżbieta Sieniawska właśnie tym jezuitom przybyłym do Lwowa, którym Handlowa ufundowała ten klasztor, Elżbieta Sieniawska ufundowała kościół. Kościół świętego Piotra i Pawła we Lwowie, przepiękny zabytek architektury barokowej, później w dobie rokoka ozdobiony cudownymi malowidłami Ecksteinów i ołtarzami, rzeźbami Sebastiana Fesingera. Także tym dwóm paniom zawdzięczamy wiele takich przeżyć, powiedziałabym, estetycznych i wspaniałych przeżyć duchowych.
Szlachcianka i mieszczka. Dwie mocne panie
Oj, mocne rzeczywiście, bo o to najbliższe otoczenie to nie miało z nimi łatwo.
Dobrze, spróbujemy zapytać po kolejnej przerwie o panią, która może, jakby to powiedzieć, ociepli wizerunek mocnych pań, bo te do tej pory trochę nam przypominają stare polskie określenie Herod Baba.
Tak, to były dwie Herod Baby, zdecydowanie. Hic mulier.
Hic mulier. Wracamy do naszej rozmowy o wilczycach z dzikich pól. Obiecałem przed przerwą, że spróbujemy w tej naszej krótkiej galerii znaleźć portret, który ociepli wizerunek, uczyni go bardziej, przepraszam za określenie, romantycznym. I wydaje mi się, że Anna Błocka, która, znowu przesuwamy się do drugiej połowy XVII wieku, że Anna Błocka świetnie nadaje się na taką bohaterkę takiego romansu, w którym jest i niezwykłe spotkanie, i miłość od pierwszego wejrzenia, i związek poddany próbie, i wierność, i trudy, i cierpienie, ofiara, zderzenia z najbliższymi. No i można powiedzieć, że coś w rodzaju happy endu, szczęśliwej miłości.
To jest rzeczywiście niezwykła bohaterka i ona w jakiś sposób mi się trochę kojarzy z Baśką Wołodyjowską.
Z Hajduczkiem.
Z Hajduczkiem. Niezwykle kobieca i bez żadnych takich ambicji, żeby tu rządzić czy utrudniać komuś życie. Nie. To była dziewczyna mieszkająca w takiej okolicy szlacheckiej, szlachcianka, pochodząca ze zubożałego, bojarskiego, litewskiego lodu Meleniewskich.
Prawosławnego,
zresztą,
ale niezbyt
prawosławnego,
gorliwe,
ale to, zresztą niezbyt tam, na tamtych ziemiach to nie było, nie miało tak wielkiego znaczenia. To się wszystko mieszało, przelewało.
Unici i dezunici, to wszystko.
Tak, to nie było aż tak ważne. I ona zakochała się w żołnierzu, który przywędrował z centralnej Rzeczpospolitej.
Był
Podlasiakiem. Zakochała się w nim i wyszła za niego za mąż i była bardzo szczęśliwa. A liści męża powołano, bo Turek znowu najechał nasze granice i król zażądał, żeby żołnierze wyruszyli na Turka. Ona ślubowała, że wychodząc za niego za mąż, że jeżeli on pójdzie na wojnę, to ona pojedzie wraz z nim. I pojechała. Ona czekała we Lwowie, podczas gdy on bił się pod Żurawnem. Pod tym Żurawnem trafił do niewoli i został wywieziony przez Turków do Stambułu. Ku jej rozpaczy. Dlatego, że warunki pokoju w Żurawnie były takie, zawartego po tej bitwie były takie, że Turcy mieli zwrócić zabrany jaser. Ale tego nieszczęsnego Jana Błockiego wywieźli wcześniej, zanim został zawarty ten pokój. I tutaj młoda żona, zakochana w swoim mężu po uszy, nagle się okazuje, że tego męża gdzieś wywieźli, ona zostaje sama. I co robi kresowa dzielna panienka? Kresowa dzielna panienka w męskim stroju, konno, wyrusza sama do Stambułu, żeby sułtanowi do nóg upaść i prosić o zwolnienie ukochanego męża.
Tak po prostu wsiada
tak,
i jedzie.
Wsiadła na konia
przebrała
i pojechała.
Przebrała się w męski strój.
Ale ponieważ no jak większość kobiet żyjących na tych terenach z bronią palną było obeznana, bo i z różnicą na niedźwiedzia potrafiła pójść, czym bardzo swemu mężowi imponowała, więc nie bała się, tylko wsiadła na konia, pojechała do Stambułu. Miała kobieta szczęście, bo spotkała polskie poselstwo zmierzające właśnie do Stambułu, więc tym poselstwem dotarła bezpiecznie, bo nie wiadomo, jakby się jej losy potoczyły, żeby gdyby całą drogę przebywała rzeczywiście samotnie. W Stambule odnalazła męża, który był oczywiście zaskoczony i w niebo wzięty. Właściciel tego męża, Turek, bo mąż pracował jako niewolnik, tak się wzruszył tą miłością, że tu żona przywędrowała aż z tej Rzeczpospolitej ze swoim ukochanym, że pozwolił im razem zamieszkać, ba nawet się zgodził, że jeżeli odpracują 1000 talarów lewkowych, to on wypuści tego Jana Błockiego.
No, to było... ba, 1000 talarów lewkowych, to nie jest jedna pensja.
No nie jest to jedna pensja, więc ona też zaczęła pracować, żeby tego męża z niewoli wykupić. Ale to była kobieta bardzo przedsiębiorcza, więc jednocześnie męczyła, molestowała, nachodziła polskie poselstwo w Stambule i prosiła, żeby coś zrobili w sprawie tych jeńców, którzy na mocy tego pokoju pod Żurawnem mieli być przecież zwolnieni do domu. Tyle, że jak to sprawy urzędowe, tu nie ratyfikował Sejm w Polsce, tutaj jakiś urzędnik czegoś nie podpisał i ta sprawa ciągnęła się przez kilka lat. Niemniej ona tam prawie codziennie w tym poselstwie bywała i też piękna cecha, nie męczyła tylko swojego męża, ale spisywała dane Polaków znajdujących się w niewoli w Stambule, przedstawiała je tam w poselstwie i prosiła także o zwolnienie innych, czyli bardzo tak
nie wiedząc o tym, była twórczynią Komitetu Humanitarnego.
Właśnie, coś takiego. I nie wiadomo do końca, czy to te jej starania, czy co, ale już kiedy prawie tę sumę tych 1000 talarów lewkowych już prawie, że uzbierali przez kilka lat, to została zawarta ugoda między Polską a Turcją i jeńcy zostali zwolnieni do domów. I ona z tym mężem wróciła i w dodatku nieźle obłowiona, bo jeszcze jak zostali zwolnieni na mocy tej ugody, to te 1000 talarów lewkowych im
zostały
przypadło.
Przy nich.
Więc przyjechali na wozie pełnym wszelkich dóbr, bogactw, budzących później wielką zazdrość braci.
Ale ojciec
przyjechali
już,
do Meleń.
Ale ojciec już nie żył.
Ojciec już nie żył, a bracia bardzo nie lubili swego szwagra. I tu się zaczęła wojenka, która jest dosyć szczegółowo opisana, jak nawzajem sobie tam, jak bracia próbowali przede wszystkim wypędzić szwagra przy błędę Lacha, którego nie lubili szczerze. Poza tym odebrać siostrze te zebrane przez nią skarby, no i ogólnie utrudniali życie. Ale nasza Anusia Błocka, podobnie jak dwie pozostałe panie, nie dawała sobie w kaszę dmuchać i wspierała swego męża we wszystkim. I to jest właśnie ta szczęśliwa miłość i szczęśliwy finał, że oni przezwyciężyli wszystkie przeszkody, a jej mąż dzięki tak mądrej, dobrej, gospodarnej żonie pomnażał ten żoniny majątek, został bardzo szanowanym obywatelem w Meleniach.
W pani opowiadaniu pojawia się też taka zagadkowa sytuacja, w horyzoncie zjawia się jakiś inny jeszcze pan Błocki.
No właśnie, więc kiedy się wydawało się, że wszystko już się układa bardzo dobrze, nagle pojawia się Jan Błocki, który twierdzi, że jest z Podlasia, że jest krewnym tego pierwszego Jana Błockiego, nawet rzuca jakimiś nazwiskami. A ten nasz Jan Błocki, mąż Anusi, jako młody chłopak opuścił to Podlasie, więc już nie bardzo pamiętał tych wszystkich krewnych i tak dalej, więc uwierzył w to. A liście okazało się, że to nie był wcale żaden krewny, tylko że to był oszust, który nazywał się Jan Bubr i w ogóle był poszukiwany, miał do odbycia karę wieży za jakiś kryminał. A nasłali go właśnie zazdrośni bracia Anusi.
Którzy... On okazał się bardzo zręczny, prawda? Jednak obwinął sobie dookoła palca pana Jana. Także właściwie stali się dwoma panami Janami.
Byli dwoma panami Janami, ale potem zaczęło dochodzić do różnych konfliktów i to myślę, że to była ta intryga tych niedobrych braci. Ale tutaj no troszkę taka odwrócona bajka o Kopciuszku, bo tu tam były dwie niedobre siostry, tutaj dwóch niedobrych braci, którzy nic, ich zło nie zwyciężyło w każdym razie w tej historii.
Powiedzmy sobie na zakończenie naszej rozmowy, że aczkolwiek książkę mamy na końcu uzbrojoną w wykaz literatury i niewątpliwie w każdym rozdziale widzimy solidną znajomość historyczną realiów epoki, to równocześnie książka ta mówi do czytelnika opowiadaniem, dialogiem, jest fabularyzowaną historią tych postaci, o których tutaj trochę wspominaliśmy.
I to była najprzyjemniejsza część tej pracy, bo trochę musiałam uruchomić swoją fantazję i wyobraźnię i wyczucie epoki. Starałam się, żeby te wszystkie dialogi czy rzeczy, które dodaję z głowy, żeby były prawdopodobne, tak jak na przykład z tym chorym pierwszym mężem Zofii Handlowej.
Umierający, przekazuje wszystkie sprawy.
Tak, czy znaczy z pierwszym mężem, gdzie byłam, miałam tylko wiadomość taką, że sąd kościelny zgodził się bez żadnego problemu na separację, więc musiałam wymyślić jakąś chorobę taką, która by tutaj była prawdopodobna, więc starałam się mu nadać takie cechy choroby dwubiegunowej, afektywnej, czyli pewnych zaburzeń psychicznych, co wymagało pewnych konsultacji, też sięgnięcia do fachowej literatury, jakie są objawy takiej choroby, bo właśnie na tej podstawie najpewniej mogła Zofia uzyskać wtedy jeszcze duszy na tę separację i podział majątku. Więc takie musiałam tutaj uruchamiać czasami swoją wyobraźnię, ale to było bardzo, bardzo przyjemne i tak samo też świetnie się zawsze bawię przy archaizacji języka, takiej stylizacji, żeby ona oddawała charakter epoki, ale jednocześnie to musi być język zrozumiały. Nie można żywcem przepisywać dialogów z XVII-wiecznych książek, tak, bo nikt by tego nie zrozumiał.
Byłoby to niezrozumiałe. Niemniej ten smak zarówno szyku zdań, jak i makaronizmów, jak i najróżniejszych obecnych wewnątrz polszczyzny odbić jej łacińskich pierwowzorów jest tutaj, daje się tutaj mocno, mocno odczuć. Myślę, że tę przyjemność, którą pani odczuwała pisząc, również czytelnicy będą mogli odebrać w lekturze, tym bardziej, że mamy to również bardzo pięknie przy okazji, powiedzmy, ilustrowane, pięknie bardzo pomieszane, że tak powiem, tekst z różnymi momentami ilustracyjnymi. Pięknie dziękuję pani za tę rozmowę o pięknych, ale i czasami groźnych.
Nieznośnych
paniach. Kto ciekaw więcej, zajrzy, znajdzie. Mówiliśmy i leciutko dotknęliśmy historii 3 spośród 10 tutaj opisanych kresowych, pamiętamy o różnym znaczeniu tego wyrażenia, kresowych Polkach z temperamentem. Dziękujemy państwu za uwagę. Jak zwykle do usłyszenia w konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia, konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.